Już na początku Majewski zaznaczył, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że w codziennym życiu posługujemy się językiem symboli. Chociażby dyscyplina, jaką jest piłka nożna, to jedno wielkie kłębowisko takich umownych znaków.
Jakiś prostokąt pokryty trawą wybiega 22 facetów w krótkich majtkach i kulają jakąś kulą. To w jedną, to w drugą stronę kopią w tą kulę i tak dalej. I jak ta kula wpadnie do prostokątu takiego, to wszyscy się cieszą. No to co to jest? Taki marsjanin lądujący na planecie Ziemia, patrzący na mecz piłkarski, to kompletnie by stwierdził, że ci ludzie mają jakiegoś chyzia na punkcie geometrii.
A hiszpańska korida? Genetycy dwoją się i troją, żeby byki były zupełnie czarne. Muszą utożsamiać ciemność, noc.
Toreador, mając w ręce szpadę, ma w ręce promień światła. On sam jest ubrany w kostium światła. To, co trzyma w ręce, jest promieniem światła i on musi przejść ponad pół księżyca wrogów i zatopić ten promień światła w ciemnej nocy. I ta ciemna noc musi przed nim uklęknąć i paść.
Teza wykładu brzmiała.
Język filmowy w kinie nie jest pełnym językiem, jeżeli nie operuje językiem symbolicznym. Taką klasyczną sceną w filmie polskim jest po Bielej Diamencie, jest Zbyszek Cybulski, który zapala tam kolejne szklanki spirytusu. Tworzą się właśnie zaduszki. Każda szklanka staje się jakąś postacią.
Ptaki Hitchcocka wciąż wywołują w ludziach grozę, pomimo upływu dekad. Film ukazuje narzeczeństwo, które zamieszkuje z jego matką. W trójkącie tym rodzą się konflikty.
W każdym normalnym filmie te konflikty polegałyby na tym, że oni by tam wrzeszczeli na siebie, krzyczeli na siebie. Natomiast w tym filmie Hitchcock zastosował świetną, genialną metodę. Mianowicie w momencie, kiedy ma nastąpić agresja, kiedy ma wybuchnąć jedna z osób, to jakby zatrzymuje akcję, te osoby nie krzyczą na siebie, ale w tym momencie pojawiają się ptaki i atakują tych ludzi. Czyli jakby przeniósł zwierzęcość zachowania ludzkiego na skrzydlatych przedstawicieli zwierząt.
Symbolika bogata też w Ojcu Chrzestnym 2. Gangsterzy kroją tort przedstawiający Kubę, czyli ustalają swoje strefy wpływów mafijnych. Sceny radosne rozgrywają się na tle letniego pejzażu, a Michael Corleone decyduje się zabić swojego brata Frediego w gęstym, zimnym śniegu. Potężny mafiozo na pieniądze, które daje mu młody Vito Corleone, kładzie kapelusz.
W każdej kulturze powiedzenie zakryć kogoś kapeluszem czy przykryć coś kapeluszem oznacza, że panuje nam. Zawsze ten kapelusz jest symbolem władzy.
Inna sytuacja. Michael Corleone rozmawia z senatorem. Majewski stwierdził, że w przeciętnych filmach postać usłyszałaby: nie zrobisz tego czy tamtego, to cię zniszczę.
Tak by było w sensie dosłownym, nie używając języka symbolicznego. Natomiast tam w tym filmie ten senator staje i mówi do niego same przyjemności, ale mówi w taki sposób, że nie komplementuje, tylko straszy. Jakoś to się wyczuwa, ale żeby to podkreślić, na tym biurku Coppola zapewne, czy też scenogram razem z Coppolą postawił armatę, taką miniaturkę armaty, która jest wycelowana w tego senatora. Znaczy tak naturalnie ona stoi jako przycisk do papieru czy coś. I ten senator, chwaląc tego rozmówcę swojego, przekręca tą armatę i kieruje na tego Pacina. I to jest właściwe znalezienie symbolu dla wyrażenia agresji ze strony człowieka.
Na wykład przyprowadzono młodzież szkolną. Przez chwilę zauważalne było, że jeden z drugim nie przybyli tu wiedzeni chęcią zgłębienia wiedzy o filmowej symbolice.
Koledzy tam, jak was to nie interesuje, to idźcie w cholerę, bo to ja coś mówię, wy tam coś innego robicie. To bardzo mnie dekoncentruje. Ja nie chcę wam przeszkadzać, wy mi ja to powiem, co powiedzieć krótko i kończę. Ale nie róbcie mi tam takiej dywersji z tyłu. Kolego w zielonym, możesz spojrzeć na mnie, do pana mówię. Proszę wyjść, jak pan ma coś innego do roboty, przecież ja nie jestem delfem. Wolność przede wszystkim.
Chłopcy jednak zostali na sali i chcąc nie chcąc poznali nowe pojęcie.
Bastardyzacja funkcji.
Kiedy zmieniamy znaczenie jakiegoś symbolu, kiedy czarny charakter mafiozo Fanucci nosi biały garnitur, kiedy woda, która daje życie i oczyszcza, zadaje ból, będąc już biczem wodnym.
Bastardyzacja pierścienia występuje w Władcy Pierścieni. Zresztą jeden z aktorów, który tam gra, Aragorna, Viggo Mortensen, debiutował u mnie w filmie pod tytułem Ewangelia według Harry'ego. Jego znalazłem w filmie. No No, tam jest bastardyzacja pierścienia, bo pierścień i okrąg we wszelkich kulturach jest symbolem zjednoczenia. Między innymi dlatego, jak się panie wychodzą za mąż, panowie się żenią, to zakładają pierścień. Ten pierścień jest symbolem unii, jedności, zamknięcia, pełni. A u Tolkiena ten pierścień staje się symbolem nieszczęścia, pragnienia zła. No właśnie wszyscy, co mają ten pierścień, to tam świrują pawiana i w ogóle tego pierścienia w końcu trzeba tej lawy, czyli trzeba zwrócić pierwotnej materii, żeby on się roztopił, nabrał. Dopiero z tego będzie można nową formę stworzyć.
Lot nad kukułczym gniazdem. Ogromny Indianin, którego Jack Nicholson, jak określił to Majewski, używa do gry w koszykówkę, jest symbolem ostoi, opoki, tej prawdziwej Ameryki.
Wszyscy ci inni to są emigrantami, skądś przyjechali, co coś im chodzi, a ten jest tutaj jak totem, jak oś świata, monumenty, jak góra.
A symbolika w Pulp Fiction Quentina Tarantino?
To jest jego wybitny film, w przeciwieństwie do tych wszystkich tam Descartów wojny i tych wszystkich innych filmów, które są dość kiepskie i słabe. To jest bardzo przedziwny film, który tak naprawdę jest moralitetem, czy też esejem filozoficznym, zadającym podstawowe pytanie filozoficzne, czy nasze życie jest zapisane w księgach, czy jest przypadkowe.
Pomyślelibyście? Pulp Fiction moralitetem i esejem filozoficznym? Samuel L. Jackson wierzy, że wszystko ma swój sens i cel. W codziennych zdarzeniach widzi znaki od Boga. Wyznaje teorię zapisanego w księgach losu. Kontrastujący z nim John Travolta wszystko bierze za przypadek i sam jest panem swojego losu. Nie uznaje determinizmu. Dla Jacksona Boży Palec objawia się na przykład wtedy, kiedy omija go 5 kul. Tymczasem Travolta przypadkiem zabija faceta siedzącego w bagażniku. Aktówka, której zawartości widz nie widzi, a z której bije złoty blask, to Arka Przymierza.
Pytania. No nie wstydźcie się, na miłość boską. No ja się nie wstydzę, a wy się wstydzicie.
Tak? Który film jest lepszy? Który jest wart większego uznania? Ten, który jest właśnie nafaszerowany tymi symbolami i którego może nie jeden widz nie zrozumie i musiałby gdzieś doczytywać jakieś interpretacji i dopiero wtedy pomyśli, że ojejku, tak mi się nie podobał, a to taki świetny film. Czy ten właśnie, który prędzej trafi do przeciętnego widza, do tego może nawet mniej wymagającego?
Ja nie znam takiego rozgraniczenia. Po prostu filmy działają jak działają. Ja miałem 11 lat czy 12 lat i wiele z życia rozumiałem. Podobały mi się westerny i nagle zobaczyłem w telewizji 8,5 Felliniego. To były takie czasy, że pani spikerka zapowiadała film i mówiła parę słów o filmie tam przygotowanym przez jakiegoś filmoznawcę. No i pamiętam, że mówiła, że to jest bardzo trudny film i właściwie proszę nie oglądać westernu. A ja miałem, no nie, 12 lat, po prostu odleciałem. Nic z tego nie rozumiem. Czyli to są inne prawa poruszone. Po prostu Fellini w tym filmie poruszył tak głębokie warstwy człowieka, że nawet moja głupota 12-latka nie była przeszkodą w jakimś odebraniu tego. Zresztą ten film ciągle uważam za najwybitniejszy film, jaki kiedykolwiek został zrobiony. 8,5 Felliniego. Więc to nie działa w ten sposób. Ja robię dość, jak to pani nazwa, nafaszerowane filmy, ale najlepiej mi się z prostymi ludźmi rozmawia.
Nie ma jakiejś frustracji, jakiegoś zniecierpliwienia ze strony twórcy, kiedy publiczność nie odbiera tego tak, jak on miał w zamiarze, żeby to wyglądało?
Ze strony twórcy jest bezustanne zniecierpliwienie. Obojętnie, czy odbierają, czy nie odbierają.